Duchu Święty, Ty nas uświecasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi, bezradni. Proszę Cię o Twoje dary, proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże mój. Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł pojąć może, zrozumiał prawdy wiary świętej. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał, że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich darów. Proszę o dar rady, proszę o dar męstwa, proszę o dar pobożności. Do tych darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, dar skruchy, abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić. Daj mi ducha umartwienia, abym zadośćuczynił boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Pocieszycielu, serce moje boską miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej. Prosiliśmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dary, aby umocnił nas na drogach naszej wiary, aby dodawał nam nieustannie odwagi, abyśmy potrafili nieustannie wychodzić z ciasnych ram naszego rozumowania i przekraczać to wszystko, co dla nas wydaje się być czymś niemożliwym, a dla Pana Boga możliwym, gdyż u Niego wszystko jest możliwe. Drodzy Państwo, ostatnie katechezy w Radiu Maryja oscylują wobec fundamentalnych zagadnień dotyczących 10 przykazań. Jest to część zatytułowana Życie w Chrystusie. Poprzez dekalog, poprzez podejmowaną refleksję, także przekuwaną na rodzaj naszych uczynków w codzienności naszego życia, dokonuje się proces akceptowania z jednej strony tego, co jest nauczaniem pochodzącym od Pana Boga, a tym samym w momencie, kiedy ja akceptuję, kiedy przyjmuję Boże pouczenia, staję się człowiekiem poddanym procesowi przemiany. Mocą przekuwania tego słowa, słowa Boga w czyn, dokonuje się we mnie głęboka przemiana. Także ja staję się bliższy Bogu, będąc dzieckiem Bożym, stworzonym na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Na kartach Nowego Testamentu bardzo jasno zostanie doprecyzowane, że człowieka poznaje się po owocach, a źródłem naszego postępowania względem Boga i drugiego człowieka powinna być miłość. A zatem czym gorętszą jest miłość względem Boga, która, jak to podkreślamy, niejednokrotnie jest odpowiedzią daną Bogu samemu, który pierwszy nas umiłował. Czym ta miłość jest gorętsza, stąd i również nasze świadectwo, nasz styl, nasze życie jest bardziej wyraziste przed tymi wszystkimi, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia. Stajemy się w tym momencie ludźmi krystalicznymi, ludźmi transparentnymi, ludźmi, których zachowanie budzi nawet i niepokój u tych wszystkich ludzi, którzy żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Często rzeczywiście w różnego rodzaju rozmowach podejmowanych chociażby w naszych rodzinach, dotyczących naszego chrześcijańskiego rozumowania i patrzenia na świat, na życie, na relacje międzyludzkie, kiedy zdobywamy się na odwagę, by bardzo jasno i wyraźnie opowiedzieć się po stronie nauki Jezusa Chrystusa, niejednokrotnie usłyszymy, jakaś ty święta, świętoszek się znalazł. To jest właśnie to świadectwo pewnego zgrzytu pomiędzy tym, co światowe i tym, co ze świata nie jest. I my sobie uświadamiamy raz jeszcze, że my nie jesteśmy z tego świata. A zatem nasz czyn, nasze słowo, nasze zachowanie, nasz styl życia dla wielu ludzi, którzy sprzedali Boga za 30 srebrników różnego rodzaju uciech, grzechowych sytuacji, my z naszym życiem będziemy wyrzutem sumienia. Będziemy ich drażnić. Będziemy taką uwierającą, wbitą drzazgą, kroplą wody słonej w oku, która pali, uwiera i przeszkadza. Ale taka jest rola świadectwa naszego życia. Stąd również, kiedy sięgamy po Boże przykazania, najpierw i my sami uzmysławiamy sobie, że te przykazania są swoistego rodzaju przewodnikiem na drogach wiodących do wolności. Często dzisiejsi ludzie powiedzą, że te przykazania, że ten dekalog to jest tak naprawdę zniewolenie człowieka. Że to jest zabranie człowiekowi jego wolności, którą przecież sam otrzymał od Pana Boga. Nie ma bardziej zgubnej wizji i zgubnego patrzenia na dekalog jak właśnie taki. A to dlatego, że te przykazania, które są swoistego rodzaju przewodnikiem na naszej drodze, drodze naszego życia, na drodze naszej wiary, powodują uwolnienie przez Boga człowieka z niewoli. To jest bardzo ważne stwierdzenie, że w tym momencie, jeżeli naprawdę kochamy, jeżeli z otwartością naszych serc przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako tego, który jest Panem naszego życia, to te przykazania są dla nas wyzwoleniem. Są dla nas przewodnikiem, który prowadzi nas w stronę autentycznej wolności. Wolności dziecka Bożego. Dekalog to zaproszenie człowieka wierzącego do współdziałania z uwalniającym działaniem rozpoczętym przez samego Boga. Aby w ten sposób wszyscy ludzie stworzeni na Jego obraz i podobieństwo zachowali swe prawa i mogli żyć jako wolni. Poszczególne przykazania dekalogu dokładnie odmierzają te pola, na których bywa zagrożony boski zamiar wyzwolenia człowieka. Te pola, które są szczególnie podatne na niebezpieczeństwo ponownego zniewolenia, przybierającego różne formy. Oswobodzony przez Boga człowiek winien nie tylko sam nie powracać do dawnego zniewolenia, lecz pozytywnie współdziałać w procesie wyzwalania. Jako dokument podarowanej i umożliwionej przez Boga wolności, biblijny dekalog pragnie być zaproszeniem do współdziałania w historii wyzwalania, którą Bóg zapoczątkował w naszym świecie wyjściem Izraela z Egiptu oraz wyjściem Jezusa z przemocy śmierci i grzechu. Drodzy Państwo, tak widziane te 10 słów, tak widziany dekalog stoi na służbie wolności. Powinny być one także przewodnikiem na drogach wiodących do szczęścia i życia. To pierwotne ukierunkowanie przykazań jest jednoznacznie sformułowane w Piśmie Świętym. Kładę przed Tobą życie i śmierć. Szczęście i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Twego Boga Jahwe i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Twój Bóg Jahwe będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Księga Powtórzonego Prawa. Zatem, drodzy Państwo, zachowanie przykazań jest połączone z obietnicą życia, z obietnicą błogosławieństwa. Wypełnienie zaś tej obietnicy nie jest jednostronnym czynem Boga, lecz następstwem zgodnego z prawem rozstrzygnięcia dokonanego przez człowieka. Powtórzmy, kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Znaczenie dekalogu w naszym życiu zatem nie jest marginalne, nie jest minimalne, ale powinno być obecne w samym centrum. Powinno stać się konstytucją naszego życia. Powinno być dla nas żywą odpowiedzią miłości, składaną poprzez nasze słowa, uczynki, realizowane zgodne z dekalogiem, odpowiedzią składaną Panu Bogu na pierwotny dar Jego miłości. Przykazanie czwarte, bo obecnie nasza refleksja oscyluje wokół tematyki dotyczącej tego przykazania, porusza bardzo ważne zagadnienia dotyczące tego wymiaru relacji międzyludzkich. Księga Wyjścia powie: czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. W Ewangelii Łukaszowej usłyszymy, że Jezus był poddany Józefowi i Maryi. Natomiast w liście do Efezjan czytamy: Pan Jezus sam przypomniał ważność tego przykazania Bożego. Apostoł uczy: dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Rodzina. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam wszystkim, iż wspólnota małżeńska jest ustanowiona przez zgodę małżonków. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków oraz prokreację i wychowanie dzieci. Miłość małżonków i przekazywanie życia dzieciom ustanawiają między członkami tej samej rodziny związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. Mężczyzna i kobieta, połączeni małżeństwem, tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną. Narzuca się sam. Należy go uważać za normalny punkt odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa. Stwarzając mężczyznę i kobietę, Bóg ustanowił ludzką rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Jej członkami są osoby równe w godności. Dla dobra wspólnego swoich członków i społeczności rodzina zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków. Objawienie i właściwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu powinna nazywać się kościołem domowym. O tym przypomina Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Familiaris Consortio, a także Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium. Jest ona wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Nabiera szczególnego znaczenia w Kościele, jak potwierdza Nowy Testament. Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania jest odbiciem stwórczego dzieła Ojca. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego umacniają w niej miłość. Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Związki wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, które wypływają przede wszystkim z wzajemnego szacunku osób. Rodzina jest uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do urzeczywistniania wspólnej wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowaniu dzieci. Katechizm Kościoła katolickiego w tym temacie bardzo jasno przypomina, dookreśla naturę rodziny, jak i również każdemu z nas, ludzi wierzących, przypomina, czym jest i czym powinna być rzeczywiście rodzina chrześcijańska. Ten zaczyn obecny we współczesnym świecie zupełnie innej jakości, jakości stylu życia, jakości, której fundamentem jest miłość. Tak jak to mogliśmy usłyszeć, ta miłość ma być odzwierciedleniem, odbiciem. Ta miłość ma być miłością budowaną na wzór tej miłości, która rozbrzmiewa niczym pieśń chwały w Trójcy Przenajświętszej pomiędzy Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Czwarte przykazanie, drodzy Państwo, nie od dziś znajduje się w krzyżowym ogniu krytyki. Różnego rodzaju teksty, różnego rodzaju dyskusje toczące się w mediach nieustannie, to przykazanie poddają bardzo ostrej krytyce. Niektórzy, nawet psychologowie, mają wątpliwości co do czwartego przykazania. Mówi się bowiem zbyt jednostronnie o powinnościach dzieci względem rodziców, a pomija się milczeniem zadania rodziców wobec ich dzieci. Faworyzuje się błędne postępowanie rodziców, które jest powodem długotrwałych cierpień dzieci. Ponieważ zakres obowiązywalności czwartego przykazania w ciągu stuleci dziejów Kościoła został rozszerzony na inne autorytety, zarzuca się mu także bezkrytyczne ich popieranie. Drodzy Państwo, dlatego dzisiaj chcemy raz jeszcze spojrzeć przez pryzmat naszej wiary na to, co mieści się w tym czwartym przykazaniu. To przykazanie zostało przekazane w dwóch wersjach. W wersji, którą odnajdujemy w Księdze Wyjścia i w wersji, którą odnajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa. Pierwsza z nich. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg Jahwe da tobie. I z Księgi Powtórzonego Prawa. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał twój Bóg Jahwe, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje twój Bóg Jahwe. Charakterystyczne dla obydwu sformułowań jest to, że ojciec i matka stoją obok siebie jako równouprawnieni. Matka ma być tak samo czczona jak ojciec. Jest to wymaganie, które w środowisku biblijnym wcale nie jest oczywiste. Ojciec i matka mają być szanowani. A szanować człowieka sprowadza się do przyznania mu należnego miejsca w społeczeństwie. W zastosowaniu do rodziców oznacza to uznanie tej pozycji, jaką rodzice zajmują w społeczeństwie. Przeciwieństwem tej postawy jest lekceważenie ojca i matki, porzucenie ich, znęcanie się nad nimi, pogardliwe traktowanie. Czwarte przykazanie nastawione jest nie tak bardzo na posłuszeństwo, co na respekt. Istnieje także pewien związek pomiędzy czcią oddawaną Bogu i rodzicom. Głęboki szacunek dla rodziców i bojaźń Boża są wymieniane w Starym Testamencie na jednym oddechu. Jaki jest więc ten pierwotny sens czwartego przykazania, o którym mówimy? Czwarte przykazanie ma najpierw znaczenie społeczno-etyczne. Dorośli, synowie i córki w stosunku do swych rodziców, którzy znaleźli się w podeszłym wieku, powinni się okazać troskliwymi opiekunami. Przykazanie skierowane jest najpierw wcale nie do bezsilnych, lecz do mocnych, by oni starszych, osłabionych już rodziców nie pozostawiali na uboczu. Dorosłe dzieci powinny dźwigać starania o ekonomiczną i godną człowieka sytuację rodziców. Temu odpowiada również zdanie z księgi Syracha: synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Czwarte przykazanie ma jeszcze inne znaczenie, które z biegiem czasu dochodziło do coraz to większego znaczenia. Rodzice są odpowiedzialni za przekazanie tradycji. Ich zadaniem jest uczenie woli Boga i jej zachowania. Rodzice są godni szacunku i czci, ponieważ są nosicielami religijnych tradycji. Tak oto to przykazanie staje się również nakazem skierowanym do rodziców, by faktycznie wypełniali zadanie przekazywania tradycji swoim dzieciom. To przykazanie jest jedynym, które zawiera w sobie obietnicę, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje twój Bóg Jahwe. Według zdania egzegetów ta obietnica odnosi się właściwie do całego dekalogu i jest dołączona do czwartego przykazania tylko dlatego, że ono uchodzi za środek dekalogu, a nadto dlatego, że rodzice są nosicielami tajemnicy zbawienia. Treścią tej tajemnicy jest kraj płynący mlekiem i miodem oraz długie życie i dobre powodzenie. Zachowanie przykazań ma więc prowadzić do pełni życia. I w tym momencie raz jeszcze odważniej możemy powrócić do tej sytuacji, w której wmawia się dzisiejszemu człowiekowi, że przykazania, dekalog, wolność odbiera. A jest odwrotnie. Przykazanie jest tą rzeczywistością, którą prowadzi człowieka w stronę prawdziwej wolności. Drodzy Państwo, ważne tematy, które są poruszane, niech staną się także treścią tej naszej refleksji podejmowanej w naszych rodzinach. Abyśmy dzisiaj nie mówili, że jesteśmy ludźmi takimi, którym nikt nie ma prawa powiedzieć: powinieneś, nie powinieneś. Abyśmy nie rozdrabniali rzeczywistości Bożych przykazań, mówiąc, że to się dotyczy mojego życia, a z tym jeszcze poczekam. Panie Boże, przesadziłeś w tym miejscu. Jeszcze jestem młodym człowiekiem, więc chyba wolno mi korzystać z uciech, z przyjemności, z tego świata. Jak będę starszy, to się poprawię, to również zajmę się i tym przykazaniem. I wiadomo, czy doczekasz. Dlatego warto dzisiaj brać ten dekalog jako bardzo konkretny przewodnik na ścieżkach prowadzących do prawdziwej wolności. Wszystkim rodzinom życzę, aby szacunek był chlebem powszednim waszego życia, pomiędzy wami małżonkami, pomiędzy wami małżonkami, rodzicami, a dziećmi, abyście byli autentycznym kościołem domowym, który będzie emanować świadectwem swojego życia na tych wszystkich, którzy żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Dziękuję za wysłuchanie katechezy.